List do Kolosan, 3 rozdział, zaczynamy od tego fragmentu. Mówimy na temat Bożej miłości w małżeństwie i jak już do tej pory zdążyliśmy sobie powiedzieć, to jest nasze trzecie dzisiaj spotkanie, w zasadzie dzisiaj to jest trzecie spotkanie, gdzie mówimy na ten temat. I przede wszystkim, o ile pamiętacie, mówiliśmy, że nie możesz dać czegoś, czego nie masz, albo inaczej, czegoś, czego nie przyjąłeś, bo wszystko, co mamy, mamy od Boga i nie możesz dać Bożej miłości komuś, jeżeli sam jej nie przyjąłeś, nie przyjęłaś do swojego życia. Więc Boża miłość jest bardzo, bardzo potrzebna i przyjęcie tej Bożej miłości jest bardzo potrzebne. I wyobraźcie sobie, jak Boża miłość wpływa nie tylko na nasze małżeństwo, ale też na to, jakim jesteś rodzicem, halleluja, jakim jesteś przyjacielem albo przyjaciółką, jak wpływa na relacje w Kościele. Poznanie Bożej miłości jest bardzo, bardzo potrzebne, żeby Kościół się też zdrowo rozwijał i mógł oferować swoim ludziom to, co jest im potrzebne. I Bóg oczekuje tego od nas, że będziemy się uczyć tego, co to znaczy kochać. I właśnie, Boża miłość, nie można w zasadzie, ogólnie też miłość nie jest uczuciem. Zakochanie się jest jakimś tam wynikiem czegoś, ale niekoniecznie oznacza miłość. Zakochanie się nie jest samo sobie miłością. Miłość jest postawą i miłość charakteryzuje się działaniem. Halleluja. I zakochanie jest piękne i fajne. I bardzo, bardzo fajne jest to uczucie. I nasze emocje, i nasze hormony wtedy działają. I wtedy najlepiej nie podejmować ważnych decyzji odnośnie swojego życia. Bo można się wpakować w jakąś katastrofę, bo kiedy jesteśmy zakochani, nie widzimy pewnych rzeczy. Po prostu mamy klapki na oczach. On jest doskonały, ona jest doskonała. Ja go zmienię, ona się nie zmieni nigdy. I właśnie wiadomo jest tak, że to mężczyzna się nigdy nie chce zmieniać, a kobieta się zmienia cały czas. Jak to? Przecież poślubiłem Elę, a dzisiaj ona jest inną Elą niż wtedy, kiedy ją poślubiłem. A Ela może powiedzieć, ja myślałem, że on się zmieni po tym ślubie, tak? A on cały czas taki sam jest. I nie, bez względu na to, ile pracy włożę, ja nie mogę go zmienić. Myślałam, że go zmienię, a nie mogę go zmienić. I bardzo często i to jest ułuda taka, w którą wpadają młodzi przyszli małżonkowie albo po prostu ludzie, którzy się pobrali pod wpływem emocji i później mają problem. Wyobraźcie sobie małżeństwo, które działa na zasadzie Bożej miłości. To jest piękna rzecz i będziemy się tego uczyć, bo chcemy, żeby tutaj, w tym kościele, żeby wasze rodziny, wasze dzieci wiedziały, co to jest Boża miłość i żeby mogły jej doświadczać. Amen? Więc otwórzmy 3 rozdział listu do Kolosan od 9 wersetu. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Gdzie nie ma ani Greka, ani Żyda, obrzezanego, ani nieobrzezanego, cudzoziemca, ani scyty, niewolnika, ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkim Chrystus. Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciwko drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. I jakie to jest potrzebne, żebyśmy się uczyli. Boże Słowo uczy nas miłości. I miłość właśnie na tym polega. Zobaczcie, od czego się zaczyna. Nie okłamujcie się wzajemnie. Znoście jedni drugich. Miejcie cierpliwość jedni do drugich. I apostoł Paweł tutaj mówi, tak więc jako wybrani Boga, uświęceni i umiłowani. Jesteście wybrani przez Boga, jesteście uświęceni i umiłowani. Umiłowani przez Boga, to znaczy, jak Bóg mówi, że jesteś Jego umiłowanym, to znaczy, że jesteś Jego najlepszym, tak? Ja jestem Jego najbardziej ulubionym dzieckiem. I ty też tak możesz powiedzieć o Bogu, bo możesz mieć taką właśnie relację. Znam człowieka, który był moim, jest moim ojcem duchowym, takim bardzo fajny człowiek. I on miał rodzeństwo i oni się zawsze kłócili, kogo rodzice kochają najbardziej. I zawsze każdy z nich mówił, mnie kochają. I wiecie co? I to jest dobre, bo rzeczywiście tak było. Nie wszystkich ich kochali, ale każdy czuł się wyjątkowy i najbardziej kochany. I właśnie ty tak masz i masz podstawy do tego. Jesteś umiłowany przez Boga. Jesteś tak samo kochany, jak sam Jezus Chrystus jest kochany. I Bóg kocha ciebie, kochany. Jesteś tak samo, jak kocha Jezusa Chrystusa, swojego Syna jednorodzonego. I nie wierzę, że nie ma jakiejś tutaj reakcji, nie? No, jak to jest, że Bóg kocha ciebie tak samo jak Jezusa? Czy to jest możliwe? I gdyby Bóg nie kochał ciebie tak samo jak Jezusa, czy posłałby swojego Syna, którego kocha bardziej niż ciebie, na krzyż, żeby za ciebie umarł? No nie, właśnie nie, nie posłałby. Ale On kocha ciebie właśnie dlatego, że, tak jak Jezusa, właśnie dlatego posłał Jezusa na krzyż. I słuchajcie, Jezus się zgodził. Jezus sam się zgodził, chciał pójść na ten krzyż i powiedział, ja pójdę, żeby oni byli nazwani moimi braćmi, a ja, żebym był uwielbiony pośród nich, żeby całe zgromadzenie wychwalało Boga. I jesteśmy braćmi i siostrami. Bóg jest nazywany naszym ojcem, więc w Bożym sercu jest rodzina, jest małżeństwo. I dzisiaj wiemy, że małżeństwo jest atakowane przez świat, podważane i jeżeli małżeństwo upadnie i historia też to pokazuje, kiedy rodzina upada, kiedy dochodzi do rozwiązłości seksualnych, kiedy po prostu nie ma tych granic wewnątrz rodziny, wewnątrz małżeństwa, to po prostu społeczeństwa się rozpadają, najeżdżają Hunowie i wszystko równają z ziemią i cywilizowane kultury po prostu padają, bo mniej cywilizowane kultury najeżdżają na nie, które de facto uznają małżeństwo w jakimś tam stopniu. Więc kochani, naszym zadaniem jest poznawać Bożą miłość, żeby móc okazywać ją innym w naszym małżeństwie. I tutaj czytamy, że nie okłamujcie siebie nawzajem i tak dalej, i tak dalej. I później czytamy, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeżeli nie potrafimy tego zrobić w domu, to łudzimy się, że będziemy to potrafili robić w kościele. Jeżeli kochasz mnie bardziej niż swoją rodzinę, niż swoją żonę, swojego męża, to coś jest nie tak tutaj. Tak, jeżeli masz większą cierpliwość do mnie, jak na przykład siedzimy tutaj po społeczności i wyleję kawę, herbatę, cokolwiek, nie? I nie krzyczysz na mnie, tylko wiesz, idziesz po ściereczkę, a w domu krzyczysz na swoje dzieci, na swojego męża, na swoją żonę. No co robisz, durniu, jak to? To mamy podwójne standardy i to się nazywa problem. Masz mnie traktować co najmniej tak samo jak swoją rodzinę, więc jeżeli odszczekujesz się swoim dzieciom, swojej żonie, swoim rodzicom, to dlaczego się do mnie nie odszczekujesz? Bo się wstydzisz, bo się boisz. Boża miłość właśnie ma na celu to wszystko tak zrównać i pokazać, co jest najważniejsze i dzięki temu będziemy mogli siebie nawzajem budować, ten Kościół budować oraz swoje rodziny w Bożej miłości. Amen? Czyli żeby przebaczać sobie nawzajem i znosić jedni drugich i mieć do siebie cierpliwość, potrzebujemy najpierw tą miłość, cierpliwość, przebaczenie przyjąć od Jezusa Chrystusa, od Boga. I kiedy my to przyjmujemy w nasze życie, wtedy możemy okazywać to innym. Jeżeli najpierw nie przyjmiemy do swojego życia, nie będziemy w stanie udzielać tego innym. Małżeństwo jest czymś, nad czym trzeba pracować. Tak jak każda relacja. Macie przyjaciela? Kto ma przyjaciela prawdziwego w swoim życiu? O, pięknie. I przyjaciółkę, tak? To, czyli przyjaźń. Wiecie, że nad tym trzeba pracować. Trzeba rozmawiać ze sobą, mieć relacje. Oczywiście w pewnym momencie ja mogę powiedzieć, że mam przyjaciela z dzieciństwa, ale z nim już relacji nie mam od lat. Czy to mogę nazwać przyjaźnią? No nie. Ale w momencie, kiedy się spotkamy, następuje iskra i po prostu wymieniamy się informacjami, budujemy relacje tak, jakbyśmy od zawsze byli razem. To jest zbudowane na czymś. Natomiast w tej chwili nie mamy relacji żadnych. Nie mógłbym powiedzieć, że ja znam tego człowieka, bo ja już go nie znam, bo on jest inny. I tak samo ludzie mnie nie znają, którzy nie mieli ze mną relacji od wielu, wielu lat. Myślą, że dalej podobają mi się te same dowcipy. Myślę, że cały czas jestem tym samym żartownisiem, niepewnym siebie, Łukaszkiem. A ja już się zmieniłem. I to bardzo. Przez Bożą miłość, przez Bożą dobroć, przez relacje z Bogiem i przez żonę, która udomowiła mnie trochę. Tak? Więc dzisiaj będziemy mówić o Bożej miłości w małżeństwie. Otwórzmy list do Efezjan, 3 rozdział i szybciutko tylko powtórzę to, co czytałem już tydzień temu, że apostoł Paweł nazywa Boga Bogiem wszelkiego ojcostwa albo od którego pochodzi cała rodzina. Bóg jest tym, który jest ojcem. I my jesteśmy tutaj na ziemi odzwierciedleniem jego natury, jego charakteru. Przypomnę tylko, że małżeństwo jest najstarszą instytucją na świecie. Jest starsze od Kościoła, jest starsze od Izraela, jest starsze od jakiegokolwiek państwa. Jedyne, co jest starsze, to jest chyba praca. Najpierw Bóg powiedział Adamowi, żeby nazwał wszystkie zwierzęta i jak już to zrobił, no to później przyda ci się pomoc odpowiednia. I Bóg dał mu żonę, dał mu Ewę. A to już jest inna historia, o której teraz nie będziemy mówić. I list do Efezjan od 17 wersetu, 3 rozdział. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w naszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Poznając Bożą miłość, będziemy zakorzenieni i ugruntowani w niej. Zakorzeniony oznacza, że czerpiesz swoje życie, swoją energię przez korzenie z tej miłości. Alleluja. A ugruntowany oznacza, że nie będziesz wstrząśnięty, nie da się tobą zachwiać. Tak jak tutaj w tym tygodniu rozbierano taki budynek. Pan tutaj właściciel i po prostu tu cały budynek się tak trząsł. Ale dzięki Bogu, że się nie rozleciał, bo ma fundamenty porządne. I tak samo jest w naszym życiu, że kiedy jesteśmy ugruntowani w Bożej miłości, mogą przyjść jakieś różne rzeczy, wiatry przeciwne, burze, powodzie, ale my się ostaniemy, bo wiemy, jesteśmy ugruntowani w tej Bożej miłości. I apostoł Paweł modli się, abyśmy mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi. Potrzebujesz Kościoła, żeby pojąć, czym jest tak naprawdę ta Boża miłość. Ale wiecie, że tu nie chodzi o emocje. Potrzebujesz Kościoła, żeby pojąć, co to znaczy przebaczyć. Co to znaczy chodzić w cierpliwości. Co to znaczy znosić jedni drugich. To jest niesamowite, ale normalnie tutaj ożywienie jest na tej sali. Ale w sercu tak, to śpiewamy cały czas, gramy Panu i hymny i psalmy śpiewamy w sercu. I apostoł Paweł mówi, że ze wszystkimi świętymi jesteśmy w stanie pojąć długość, głębokość i wysokość i szerokość tej Bożej miłości. I wiecie, że ty jesteś w centrum tej miłości zawsze, Bożej miłości. Dlatego możesz iść w tą stronę, w tą, na... Cały czas jesteś w centrum Bożej miłości. Chcesz poznać, jaka to jest ta głębokość, wysokość, szerokość i długość tej miłości. i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Poznanie Bożej miłości nie przychodzi tylko przez usłyszenie, ale przychodzi przez objawienie. Bożej miłości musisz doświadczyć i Bóg musi ci ją objawić, żebyś zrozumiał, o co chodzi. To nie jest, że ja tu powiem wam, o, Boża miłość jest taka i taka, wyższa niż Himalaje. No tak, ale to nie da takiego powera, jak po prostu Duch Święty ci objawi, czym jest Jego miłość. A Jego miłość jest taka, że On umarł za ciebie, kiedy byłeś jeszcze grzeszny. Chrystus już za ciebie umarł. Więc tym bardziej teraz, kiedy jesteś Jego dzieckiem, dlaczego właśnie przychodzisz z poczuciem winy do Niego i mówisz, o Boże. No oczywiście, jak nam zmaściłeś, no to poczucie winy przychodzi do ciebie. Ale ty jesteś Bożym dzieckiem. Jesteś umiłowanym przez Boga, jak przed chwilą czytaliśmy. Możesz przyjść do Boga i powiedzieć, Ojcze, i wiecie, co Bóg wtedy robi? Tak jak ojciec syna marnotrawnego. Wybiega ci na spotkanie, rzuca ci się na szyję, całuje i zakłada ci pierścień, który gdzieś tam już zostawiłeś. Nie zdążysz powiedzieć, Ojcze, przepraszam, a Bóg już mówi, już dawno ci to wybaczyłem. To jest Boża miłość, która przewyższa wszelkie poznanie i zobaczycie, abyście byli napełnieni całą pełnią Boga. Celem naszym jest to, abyśmy byli napełnieni całą pełnią Boga. Czy będziemy kiedykolwiek tutaj napełnieni całą pełnią Boga? Zawsze jest jednak miejsce do tego, żeby było więcej. Tak? Więc kochani, bez względu na to, jaką pełnią Boga będziemy, jak bardzo pełnią Boga będziemy wypełnieni, zawsze jest miejsce na więcej. I właśnie o to chodzi w Bożej miłości, żeby chodzić w tej pełni Boga, wyobraźcie sobie, w swoim małżeństwie. Nie zdradzisz wtedy żony, nie zdradzisz męża, nie powiesz przykrości, nie zrobisz czegoś głupiego, kiedy jesteś wypełniony pełnią Boga. Zrobisz coś głupiego, to na pewno, jeżeli jesteś facetem, nie? Ale wtedy zobaczcie, jakie jest przebaczenie i przyjęcie ze strony żony, która chodzi w pełni Bożej miłości i wypełniona jest pełnią Boga. Alleluja! Albo kiedy ty, żono, nawalisz gdzieś tam, coś zrobisz dziwnego, jak bardzo by się przydało, żeby twój mąż chodził w tej miłości i był wypełniony całą pełnią Boga. I to jest nasz cel. Wyobraźcie sobie przebaczenie otrzymać w małżeństwie, ale też od swoich rodziców. Wczoraj mieliśmy różne sytuacje tutaj i świadectwa były mówione w szkole. I wyobraźcie sobie, że dorośli ludzie są, ponieważ są z Chrystusem, ich rodzice się ich wyrzekają w jakimś tam sensie. Nie wpisują w wolę, w testament, takie rzeczy, nie? I to dorośli ludzie, starsi ode mnie, że tak powiem, przychodzą i mówią, że właśnie tak się dzieje. Wyobraźcie sobie, że tego nie ma, kiedy jesteś wypełniony Bożą miłością, że nawet jeżeli ktoś cię odrzuci, ty jesteś przyjęty przez Boga i przez swojego małżonka, który chodzi w pełni miłości Bożej, w pełni Boga i przez swoich przyjaciół w kościele, którzy chodzą w pełni miłości Boga i są wypełnieni całą pełnią Boga i twoje dzieci cię kochają, bo są wypełnione miłością Boga i ty przyjmujesz miłość od swoich rodziców, bo są wypełnieni pełnią Boga. Jakie życie byłoby zupełnie inne? I wspaniałe. W pierwszym liście do Tesaloniczan 4,9 czytamy, że oni cały czas, bracia w Chrystusie, wzrastali w poznaniu, w miłości Boga. Czyli cały czas jest miejsce na to, żeby się nią napełniać. Amen? Halleluja. Dziękuję za tą reakcję. Dzieci reagują mimo wszystko, ale wy reagujecie też. Super. Bożej miłości nigdy nie jest dosyć. I pamiętacie, mówiliśmy tydzień temu o zdrowej nauce. List do Tytusa, 2:1, to jest list pasterski. Pasterski list, to znaczy, że apostoł Paweł nie pisze już do kościoła, tylko do lidera, do liderów. Do liderów danych społeczności. I apostoł Paweł pisze tak. Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Zdrowa nauka jest zawsze zdrową nauką. bez względu na to, ile czasu minęło, no już 2000 lat minęło prawie, odkąd apostoł Paweł napisał te słowa i ta zdrowa nauka jest dalej zdrową nauką. Ona przewyższa kulturę. Dzisiaj kultura mówi, Biblia jest nie na czasie, w ogóle nie odnosi się do tych kwestii, które dzisiaj są istotne dla społeczeństwa. A właśnie, że się odnosi to bardziej, bo ona jest ponadczasowa i zdrowa nauka też jest ponadczasowa. I zobaczcie, jak brzmi ta nauka. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego Stworzyciela. Nie, to nie ta nauka. Tu jest napisane i zobaczcie, kto ma tego przestrzegać, kto ma pilnować. No, lider tego kościoła, tego, którego Bóg postawił. Starsi mężczyźni niech będą trzeźwi. Halleluja. Trzeźwy nie znaczy upijający się, nie tylko upijający się, ale też zdrowo myślący, nie wpadający w jakieś wybujałe domysły. Mają być poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Zobaczcie, dobroci też trzeba się uczyć. Tu jest napisane, że mają uczyć tego, co dobre. Wiecie, czego nie trzeba się uczyć? Tego, co złe. Po prostu to widzicie i doświadczyliście tego na własnej skórze jako dzieci. Nie trzeba było was uczyć złych rzeczy. I tu jest napisane, że dobre te starsze kobiety, bez względu na to, jaki wiek uznajesz za starszy, na pewno starszy ode mnie. Nie znaczy, że muszą być stare baby, tylko starsze kobiety. Z czcią i z szacunkiem. Niech nauczają tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci. Wspaniale będzie, jeżeli za kilkanaście co najmniej, przyjdzie twoja córka, wnuczka i powie, w tym kościele nauczono mnie, jak kochać mojego męża, jak kochać moje dzieci. To jest niesamowite. I właśnie na tym polega Kościół. Kościół nie jest tylko, żeby przyjść się sobie pośpiewać i mieć fajny czas, ale to jest pokoleniowa praca. To jest praca i mozu, który wydaje owoc w przyszłości. Wyobraźcie sobie, w tym kościele ciocia Ela nauczyła mnie, jak kochać swojego męża, jak kochać swoje dzieci, jak dbać o nie. Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. W tych czasach bluźni się Słowu Bożemu. Dlaczego? Bo nie widać świadectwa pośród ludzi wierzących. Widać jakąś religijność, widać jakieś rzeczy, które są dewocją tak naprawdę, zamiast prawdziwym oddaniem i taką relacją z Bogiem. I wiecie, zdrowa nauka to są te rzeczy, które przeczytałem, ale w tych rzeczach nie znajdziemy życia. W relacji z Jezusem znajdziemy życie. Potrzebujemy przychodzić do Jezusa i mieć zdrową naukę. Ale wiecie, nawet jeżeli gdzieś nawalimy, to ta zdrowa nauka nas nie uratuje. Uratuje nas tylko relacja z Jezusem. Da przebaczenie, przyjęcie przebaczenia, bo możesz wyznawać, nie? Przecież jest napisane, że wszystkie moje grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe są przebaczone. Amen. Ale co z tego? Dlaczego wracasz do tego grzechu? Dlaczego się z tym zmagasz? Przyjmij przebaczenie i przyjmij Bożą łaskę do tego, żeby wyjść poza to, tak? Boża łaska jest niesamowita. I tylko w relacji z Jezusem możemy to uzyskać. Nie w zdrowej nauce i doktrynie. Doktryny są ważne i potrzebne, ale tylko w połączeniu z relacją z Jezusem. One same z siebie nie dają życia. Wierzymy w chrzest w Duchu Świętym, wierzymy w napełnienie Duchem Świętym, wierzymy w modlitwę językami. Amen, amen. I wyobraź sobie, możesz żyć w kościele, który tak właśnie wierzy i nie być ochrzczonym w Duchu Świętym. I pokolenia mogą nie być ochrzczone w Duchu Świętym, ale my wierzymy, że jest. Przecież jestem nazywany zielonoświątkowcem i tu nie mówię o denominacji, ale ogólnie o tym ruchu zielonoświątkowym. potrzebujesz mieć relację z Jezusem, a nie samą doktrynę. Więc zdrowa doktryna polega na tym, że starsi mają być trzeźwi i tak dalej. I, tak, i zobaczcie, mają być zdrowi w wierze, w miłości i w cierpliwości. Bo my faceci ogólnie to taki mamy krótki ląd. Jeszcze nie zdążysz odpalić i uciec, a już wybucha. Tak, bo wiecie, armaty kiedyś takie były, nie? Trzeba było podpalić i poczekać. I to się paliło, paliło, paliło i bum. No więc my mamy taki malutki, taki. Jeżeli nie chodzimy w Bożej miłości. I mamy być zdrowi w wierze, w miłości i w cierpliwości. Jak to się bardzo przydaje w małżeństwie? Amen? Podobnie starsze kobiety, to też jest zdrowa nauka. I później niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak kochać swoich mężów i dzieci. Rozsądek może dotyczyć też finansów, prowadzenia domu. To jest niesamowite. Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu. Zdrowa nauka mówi, że Bóg stworzył kobietę jako odpowiednią pomoc mężczyźnie. Do mężczyzny należy zadanie, żeby utrzymywać i dawać zaopatrzenie swojej rodzinie. I to jest Boże powołanie dla mężczyzny. Boże powołanie dla kobiety jest to, żeby była pomocą odpowiednią. I żeby zajmowały się domem, jest to napisane. Zajmowanie się domem to nie znaczy, że ty masz nie pracować na zewnątrz i że mąż ma nie odkurzać ani nic nie robić w domu, nie? To nie chodzi o to. Ale chodzi o to, że jeżeli role są odwrócone, jeżeli to ty przyjmujesz rolę głowy domu, do której Bóg powołał twojego męża, to jesteś nieszczęśliwa. I doświadczyłem tego i wiem i widzę to. Jak w małżeństwach jest coś nie tak, to oboje są nieszczęśliwi, dzieci są nieszczęśliwe i nie wiedzą, o co chodzi. Więc my, mężczyźni, kochani, mamy tendencję do tego, żeby aha, no dobra, jak ty już tak uważasz, że ty więcej zarabiasz niż ja i w ogóle ty to utrzymujesz wszystko, no to ja robię krok w tył i jest mi bardzo dobrze. Nic nie muszę robić. Naprawdę, tak jest. My, mężczyźni, mamy taką tendencję, żeby jak chcesz sama, to PlayStation, gitarka, cokolwiek, nie? Na rybki pojadę tutaj z kolegami, fajnie. My tak mamy po prostu. Jesteśmy tacy, że próbujemy iść po najlżejszej linii oporu. I nie potrafimy sami zobaczyć pewnych rzeczy. Potrzebujemy do tego żony, bo Bóg dał nam żonę. I żona jest właśnie dana mężczyźnie po to, żeby go udomowić. Żeby pokazać. To jest dom, tak? Tutaj opuszczamy deskę klozetową. Używamy antyperspirantu, myjemy zęby co najmniej 2 razy dziennie i buzię. I nie chodzimy w koszulce 3 dni pod rząd w tej samej koszulce. Ale ja lubię tą koszulkę. Ale ja cię wybiorę, ale nie możesz w niej chodzić 3 dni pod rząd, bo śmierdzisz. Aha. Kochanie, wiesz, że prania nie trzyma się 2 dni w pralce po wypraniu. Tylko trzeba je powiesić. Tak, naprawdę? Moje wszystkie ubranka w domu właśnie pachniały taką nieświeżością, bo mama mówi, powiedz rano pranie i poszła do pracy, no i pranie tak do wieczora sobie leżało w tym i kochanie, wiesz, że się wiesza ręczniki po umyciu? Będą dłużej świeże, w sensie nie będą, wiecie, śmierdziały z tą chlizną. I tego wszystkiego my się uczymy, mężczyźni. Kochanie, wiesz, że tutaj cieknie ten... Ojej, no cieknie. To już jest inna kwestia. My wiemy, że cieknie, wiemy, że trzeba to naprawić. Ja spłuczkę naprawiałem 5 roku, ale w końcu ją naprawiłem.
Ja nie cisnęłam.
Ela nie cisnęła, naprawiłem też kran. Dowiedziałem się, że gwint w kranie się kręci w drugą stronę. Kiedyś użyłem całej swojej mocy, żeby i się nic nie zrobiło, a później tylko tak w drugą stronę i zaczęło się odkręcać jednym paluszkiem. Mówię, a, nauczyłem się czegoś. Ale kobiety, inaczej żony, bez was byśmy i mamy nasze, bez was byśmy byli jaskiniowcami, naprawdę. My dużo nie potrzebujemy, nawet właśnie nie trzeba by zamiatać w jaskini, nie? No. Po co komu farba na ścianie? Po co malować znowu? Przecież jest, farba nie odchodzi. Nie. Mężczyzna musi niekoniecznie zrozumieć, o co chodzi kobiecie, jego żonie. Po prostu wtedy jest szczęśliwy, bo jest ładnie. Nagle przychodzi do domu i mówi, a jak tu pięknie w ogóle, pachnie ładnie. Nie? I nagle, chociaż musiał wywiercić, ja musiałem kilkanaście dziur w ścianie wywiercić, kilka wierteł zużyłem, ale nagle jest ładnie z powrotem. I jest fajnie do domu przychodzić. To jest takie nasze ulubione miejsce, bo właśnie to wy, dziewczyny, kobiety, wy czynicie ten dom przytulnym dla tego grzywacza lwa po prostu. Wchodzi do domu. O, zdjąć buty. Tak jest. Żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom. I tutaj kwestia była, no bo mąż może zarabiać mniej niż żona, bo wiecie, różnie bywa, tak? Możesz mieć medyczne wykształcenie, a ja być mechanikiem. No to wiadomo, że chociaż w tych czasach już może być inaczej. W tych czasach mechanik może zarabiać całkiem nieźle. Ale mogę być na przykład listonoszem. To nie znaczy, że Bóg mnie nie postawił, żebym zaopatrywał dom i żeby być twoim wsparciem. Tylko musimy się dogadać, tak? To, że więcej zarabia żona, nie znaczy, że ty jesteś mniej niż mężczyzną. Ale tu już musisz pracować z Bogiem, bo mężczyzna ma ego większe niż on sam. I to ego trzeba po prostu oszlifować. W zasadzie Bóg chce zabić to ego i dać nam nowe serce. I właśnie na tym polega chodzenie w Bożej miłości, uczenie się tej Bożej miłości. Czyli musimy się dogadać. Kiedy ty się dogadujesz ze swoją żoną i ty jesteś mężem i ty jesteś głową domu, szanuje cię twoja żona i szanują cię twoje dzieci. Bez względu na to, ile zarabiasz. I dzięki Bogu za żonę, która dobrze zarabia. Halleluja. Halleluja. Fajna sprawa. 9 cech miłości. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. I tutaj się wiele spraw rozbija, bo Boża miłość, ona nie tylko jest opisana, ona jest dokładnie zdefiniowana, jak wygląda. I tą Bożą miłość można zobaczyć, czy w niej chodzisz, czy nie. Ten rozdział jest niesamowity pod względem właśnie tych 9 cech. I zobaczycie, że w tych 9 cechach miłości żadna z nich nie opisuje emocji. Wszystkie opisują działanie. Natomiast negatywne emocje są tu opisane, które na pewno nie są miłością. Od 4 wersetu. Miłość jest cierpliwa. Jest życzliwa, miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. To są cechy miłości, które przeczytałem. Żadna z nich nie jest emocją, natomiast przeciwieństwo tych cech to są emocje. Halleluja. Czyli miłość jest cierpliwa. Zobaczcie, Boże Słowo na początku przeczytałem, mówiło o tym, że mamy być cierpliwi i znosić w cierpliwości jedni drugich, znosząc siebie nawzajem i przebaczając sobie nawzajem. Więc cierpliwość jest tą Bożym rodzajem miłości. Bóg jest taki względem nas. I zobaczcie, zobaczycie, że my sami nie jesteśmy w stanie tego wykrzesać z siebie, tak jak mówiłem na początku. Nie możesz po prostu powiedzieć, a, czyli będę teraz cierpliwy, będę życzliwy. Nie, musisz przyjąć Bożą miłość do siebie i najlepiej jeszcze przyjąć objawienie Bożej miłości i wtedy te cechy naturalnie będą się przejawiać przez ciebie. Więc jeżeli... I jest jeszcze druga kwestia, nasze ciało, nasze ego. Wiecie, że możemy wychodzić z naszego ciała, chodzić w duchu, w tej Bożej miłości, w tej doskonałości i nagle znowu wejść w ciało i zrobić wielką krzywdę sobie nawzajem albo taką wielką kupę nieprzyjemnych rzeczy możemy zrobić. To jest kwestia tego, czy wiemy i czy potrafimy rozpoznać. Więc miłość jest cierpliwa, jest życzliwa, albo inaczej jest uprzejma. Mężowie, kochani, miłość jest cierpliwa względem żony, nawet kiedy tłumaczysz jej, jak zainstalować jakiś program, jak usunąć coś z telefonu. To są moje jakieś tam rzeczy, które przeżywałem z Elą na podróży. No jak można tego nie wiedzieć, nie? Miłość jest cierpliwa i jest życzliwa, czyli jest uprzejma. Nie przewraca oczami. Znowu? Naprawdę? Ile razy ci to mówiłem? No, weź się, kobito, zastanów. No. Miłość tak nie postępuje. I zazwyczaj, kiedy pojawia się stres i presja, kiedy nie chodzimy w tej Bożej miłości, te rzeczy mogą i automatycznie wyparowują z naszego życia. Nie ma ich. To znaczy, że nie chodzimy w Bożej miłości, bo przez jakiś czas możemy udawać albo oszukiwać samych siebie, tak? Starać się o własnych siłach, żeby tak, ale fajnie pokazałem tu cierpliwość. Tak, kochanie, tak. Pięknie ci to wyszło. Ale nie, jeszcze tu musisz poprawić się. Ale kiedy przychodzi stres i jakaś presja, nagle po prostu gdzieś życzliwość, uprzejmość ginie, pojawia się wrzask, niepewność, zdenerwowanie. To nie jest Boży rodzaj miłości. I w ten sposób rozpoznajemy, czy chodzimy w Bożej miłości, czy nie. Czyli potrzebujemy, Boże, objawienia Twojej miłości względem nas, żebyśmy mogli po prostu chodzić w niej. Miłość nie zazdrości. Zazdrość jest emocją, tą negatywną, a miłość nie zazdrości. Więc kiedy jesteś w małżeństwie i zazdrościsz swojemu mężowi albo swojej żonie, że ona więcej zarabia, on więcej zarabia, on jest bardziej wykształcony, on ma takie znajomości, tak, zna pastorów. To nie jest Boży rodzaj miłości i trzeba nad tym pracować. Kiedy zazdrościsz albo inaczej... Jesteś zazdrosny o swojego małżonka lub małżonkę, bo on idzie gdzieś do pracy i ty zazdrościsz i nie wiesz, czy go jakaś baba nie ogląda albo ktoś... To nie jest Boże poczucie zapewnienia bezpieczeństwa, to nie jest Boży rodzaj miłości i Bóg chce, żebyśmy rozpoznawali, że jeżeli jesteś zazdrosny o swoją dziewczynę, no bo ona tam z kimś innym jest teraz... albo o swojego chłopaka, to tak naprawdę nie jest miłość, tylko jakieś zauroczenie, zakochanie, ewentualnie pożądanie. Miłość nie przechwala się. Miłość nie skupia się na sobie. My mężczyźni mamy tendencję do tego, żeby się przechwalać, czy nie? No bo ja nie jestem wszystkimi mężczyznami. Jak wy to widzicie? Taką rybę złowiłem. Albo widziałeś, jakim samochodem przyjechałem, a wczoraj jechałem, ojeja, spaliłbym się, jakbym zaczął wymieniać. Nie znam się na markach samochodów w ogóle. No ale BMW taką fajną, Bawarą przyjechałem, najnowszą S-klasa, Mercedesik, tak, skórzane siedzenie, widziałeś tą linię. Nie o to chodzi. Ale też nie przechwalamy się naszymi... osiągnięciami w domu, tak? Ja, zobacz, co ja zrobiłem. Wiecie, wyremontowałem całą chałupę, nie? żona sobie pojechała do teściowej, a ja tutaj zrobiłem. Każdy z nas ma różne sytuacje, tak? Nie będę wymyślał na siłę. Ela nie zazdrości, ja też jej nie zazdroszę. Chyba tylko włosów, ale ona ma moje włosy, jakbyście nie widzieli, tak? Bo jej ciało jest moim ciałem. Także Ela nie przechwala się, nie unosi się pychą. Miłość nie mówi, ja się na to nie pisałem. Jak po prostu, ile można, cierpliwości mi już brakuje. Ja się na to nie pisałem. Ona cały czas mi mówi, że mam chodzić wyprostowany. Ona cały czas mi mówi, że muszę założyć wyprasowaną koszulę. I suchą. Tak? Ona cały czas mi mówi to i tamto. Ja nie zasłużyłem na to. Wiecie, często słyszałem to w moim domu, u moich rodziców, że ja się na to nie pisałem. Mój tata mówił, ja się nie ożeniłem po to, żeby sprzątać. Czyli miał problem jakiś, tak, w tej dziedzinie. Ale moja mama była znowu z drugiej strony. Sprzątać. Właśnie tak jak Jacek mówił, no przecież jak ja tu posprzątam, ja nie widzę, nie mam żadnej satysfakcji, że jest czysto, bo było czysto. No, także mój tata kiedyś miał objawienie i powiedział, ja się nie ożeniłem po to, żeby sprzątać. No niestety tutaj trzeba się dogadać z żoną. Słuchaj, kochanie, pozmywam. Jak chcesz, mogę zmywać, wiesz, jak tylko ubrudzisz talerz, to ja już mogę zmywać, ale możemy pozbierać sobie tak i później... Och, jak ja bym chciał zmywarkę... Później, jak już zacznie śmierdzieć, to może wtedy. I tak mamy, ja często zmywam po obiedzie, kilka dni po tym obiedzie. I czasami Ela po prostu okazuje mi wielką miłość, mówi, skarbie, już tam śmierdzi. Albo często ja mówię, co tak śmierdzi? Naczynia! Dawaj! Zmywam i wiecie, czuję się jak bohater, jakbym poskromił smoka. A te naczynia tam po prostu patrzą na mnie co kilka dni. Czasami mam takie wrażenie, że jak pozmywam, to będzie pusty ten zlew, nie? Ale ja pozmywam, wychodzę z kuchni, wchodzę i coś jest w tym zlewie już. I po co zmywać, no skoro znowu tam się rzeczy znajdują. Także bardzo fajnie. I pisaliśmy się na to, musimy się... na to umówić. I słuchajcie, Boże Słowo mówi w Księdze Przysłów, 18 rozdział, ostatni werset. Księga Przysłów, 18 rozdział, ostatni werset. Kacper, możesz wyświetlić? 22 werset. Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i dostał łaskę od Pana. Dostąpił łaski od Pana. I słuchajcie, Boże Słowo mówi, że Bóg nazywa te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. Więc ty, mając Bożą naturę w swoim sercu, samego Boga, możesz nazywać swojego współmałżonka takim, jakim nie jest, tak jakby był. Czyli, Boże, ty powiedziałeś, że znalazłem łaskę w twoim, że dostąpiłem łaskę od Pana, łaski od Pana i znalazłem coś dobrego, kiedy znalazłem żonę. I chociaż teraz się nie czuję, tak jakbym był obdarowany najlepszymi rzeczami od Ciebie, ale przez wiarę nazywam moją żonę dobrą rzeczą. Nazywam ją odpowiednią pomocą. Ona jest moim prezentem dla mnie i nie byłoby mi lepiej bez niej. I słuchajcie, to jest niesamowite, bo przez wiarę trzeba czasami tak mówić, nie? Wielokrotnie przychodziły mi myśli, jakbym był sam, może by mi było lepiej. W tym sensie, że wiecie, do pracy, z pracy, tak jak mój kumpel po prostu, gierki komputerowe, prawie 40 na karku, marzenie. Dla egoistycznego mężczyzny marzenie. Ale Bóg mówi, twój małżonek, dałem ci tego małżonka po to, bo znalazłeś łaskę w moich oczach i on jest czymś dobrym dla ciebie. Więc ty, mężczyzno, mężu, możesz powiedzieć o swojej żonie, właśnie tak, wyznawać przez wiarę, a ty, żono, możesz tak mówić o swoim mężu przez wiarę. I mówisz, to jest najlepsza rzecz, jaka mi się w życiu przytrafiła. Ten mężczyzna, to chociaż jest jeszcze dużo pracy do wykonania, taki remont generalny się należy, ale Boże, ty powiedziałeś, że on jest głową domu i on stanie na wysokości zadania. On jest tym, który zaopatruje i on dostanie taką pracę, żeby mógł nas wszystkich utrzymać. Ty, Panie, dałeś nam siebie nawzajem i możemy siebie tak nazywać. To jest niesamowite. On jest twoim najlepszym i ona jest twoim najlepszym. Prezentem od Boga, darem od Boga. Amen? Czyli nazywamy te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. To jest list do Rzymian, 4 rozdział. Abraham, kiedy nie miał, miał już obumarłe ciało i nie miał potomka z Sary, Bóg mu powiedział, że będziesz miał, bo Bóg nazywa te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. Więc patrzysz, nie ma i mówisz tak, jakby było. Amen. Przez wiarę. I się stanie. Miłość nie postępuje nieprzyzwoicie. Nieprzyzwoitość. Czyli miłość będzie wiedziała, jak się ubrać do kościoła na przykład. I wszędzie indziej, tak? Nie przyjdziesz w samej koronce, nie? Żeby mężczyźni na ciebie patrzyli, ani w takiej, wiecie. Bo jesteś do tego wolna i ten, ale kiedy chodzisz w Bożej miłości, zastanowisz się, czy komuś nie zrobię problemu, kiedy tak przyjdę i będę uwielbiała Pana. Wiecie. I mężczyźni powiedzą, nie, absolutnie. My, faceci, jesteśmy wzrokowcami, chcąc, nie chcąc, będziemy patrzeć. I miłość też my, dla was, drogie Panie, my będziemy ubierać tak spodnie, żeby kiedy się schylimy, nie było widać księżyca, tak? I że kiedy będziemy podnosić ręce, nie będzie nam widać bebuszka takich, bebolek wychodzi już, taki brzuszek. Tak, jak jesteś młody, to tu masz kratę i wszystko, nie? Ale im jesteś starszy, tym syndrom szuflady się pokazuje, czyli klata opada tutaj. I tu jest wgłębienie, a tu jest wystaje, tak. I z miłości nie będziemy ubierać się w jakieś nieprzyzwoite rzeczy, bo kochamy siebie nawzajem. A z drugiej strony, widzieliście nieraz pewnie nastolatków trzymających się za ręce, tak jakby, i jeszcze albo ją za tyłek trzyma chłopak, na ulicy po prostu, i sobie rozmawiałem, ale on ją za tyłek trzyma. Ja tak sobie myślę, tak patrzę na Elę, mówię, dzięki Ci Boże, jesteśmy w małżeństwie i ja i ona nie potrzebujemy siebie zapewniać w ten sposób, że tak, chcę być z Tobą, zostanę z Tobą do końca życia. Nie, tylko małżeństwo daje taką pewność. Także nie musimy teraz, Elą, wiecie, stać na zewnątrz i jest moja żona, spróbuj do mnie podejść. Ale nastolatki oraz starsi, którzy nie mają takiego poczucia bezpieczeństwa, właśnie tak robią. Najśmieszniejsze było to po prostu, jak dwoje, no nie, że najśmieszniejsze, ale całują się i to tak namiętnie, że trzeba by było już, jak ja bym tak z Elą się całował, to by było, skończyło się inaczej, tak? Nie na przystanku. A tutaj po prostu jest akcja, kamera, normalnie, co się tu dzieje? To jest wynik braku poczucia bezpieczeństwa. Kiedy twój chłopak mówi, no jak mnie kochasz, to pójdziesz ze mną do łóżka, no to właśnie cię nie kocha, tylko pożąda. Kiedy dziewczyna też mówi, to uciekaj, chłopaku. Wiecie, Józef, kiedy miał sytuację z dziewczyną, uciekł, bo jakby został dłużej. Tak mężczyźni działają. Musiał uciec. Dlatego Boże Słowo mówi uciekajcie od wszeteczeństwa, tak? Uciekajcie od tego. Bo kobieta ma władzę taką trochę nad mężczyzną. Jak nim steruje odpowiednio, to jestem wokół jej palca po prostu. Tego malutkiego u Eli, nie? Tak, mnie mówię, czy ty mnie czasem nie zmanipulowałaś, Eli, do tego ślubu? Nie. Ale kiedy ty powiesz nie, dziewczyno, to mężczyzna już dalej nic nie może zrobić. Chciałbym, ale no czemu nie? No, jeszcze nie jesteśmy małżeństwem. No to kiedy chcesz się porodzić? No tak za półtora roku. Nie, we wrześniu się pobierzemy. Tak powiedziałem Eli. Jedziemy samochodem. Eli, no to kiedy ty chciałeś? A Ela mówi, no tak za rok, za półtora roku. Ja mówię, no co ty? Tak. I to przez telefon. A on mówi, a ty kiedy byś chciał się żenić? To był maj. Mówię, no we wrześniu. No i 11 września się pobraliśmy. Także. Dobrze, kochani, będę kończył. Nie przechwala się, nie unosi się pychą. Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego. Miłość właśnie, małżeństwo jest doskonałym poligonem do tego, żeby ćwiczyć Bożą miłość. I Kościół też. Ale jeżeli najpierw w rodzinie tego nie ma, to później w Kościele jest tylko udawanie. Chcemy, żeby w rodzinach naszych była Boża miłość i wtedy w naszym Kościele też będzie Boża miłość. Kochani, alleluja. Udało mi się przejść przez ten fragment. Bóg jest dobry. Jeszcze omówię następne cechy, bo jeszcze nie jest porywcza, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. A nie mówiłem ci, że tak będzie? Wyszło w końcu na moje. Ale to o tym będę mówił jeszcze za tydzień. Więc kochani, zapraszam was i błogosławię. Boże Słowo mówi, że jesteśmy źrenicą Jego oka. Jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Jego skarbem ukrytym i jesteśmy jak ta perła, która jest drogocenna i Bóg dał wszystko, żeby nas zdobyć. O ile bardziej On chce teraz, żeby ta Jego miłość, którą nam okazał, przemieniała nas. Więc jest to możliwe, tylko trzeba do tego objawienia. Dlatego razem z apostołem Pawłem modlę się teraz o nas tutaj, o cały ten Kościół, o dzieci, o tych, którzy nauczają dzieci, aby Duch Święty napełnił nas duchem poznania tej miłości, abyśmy wraz ze wszystkimi świętymi mogli zobaczyć, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość tej Bożej miłości, abyśmy mogli w niej chodzić, abyśmy mogli w niej chodzić w naszych rodzinach, w naszych domach, w pracy, w kościele, abyśmy mogli wszędzie okazywać Bożą miłość i przede wszystkim, abyśmy mogli przyjmować tą Bożą miłość. Dopóki samemu sobie nie przebaczysz, nie będziesz mógł przebaczyć innym. I Boża miłość mówi, przebaczajcie sobie nawzajem i sobie też musisz przebaczyć. Także kochani, halleluja. A więc błogosławię was. Kochani, jesteście błogosławieństwem dla tego miasta, dla swoich rodzin, dla tego kraju. Jesteście błogosławieni, a nie przeklęci. Jesteście górą, a nie dołem. Jesteście głową, a nie ogonem. Gdziekolwiek powstanie wasza stopa, Bóg daje wam to terytorium wroga. Ono jest wasze, zdobywacie je dla Królestwa Bożego. I razem z wami chciałbym się też modlić o naszych rządzących, tak jak Słowo Boże mówi, abyśmy mogli wieść czyste i uczciwe życie bez żadnych jakichś machlojek czy nieuczciwości, z całą pobożnością. Panie, błogosławimy więc naszych rządzących, żeby właśnie ustanawiali takie prawa, żebyśmy mogli wieść czyste i spokojne życie z całą pobożnością i uczciwością, cokolwiek jest tam potrzebne, czy zmiany, czy nie, ty wiesz. My po prostu jako Twój Kościół modlimy się o nich i wierzymy w same dobre rzeczy, Panie. Bo miłość wierzy w dobre rzeczy. Hallelujah.